Dzień dobry, moim gościem jest generał Stanisław Kozik, były szef BBN, były wiceminister obrony narodowej. Witam, panie generale.
Dzień dobry.
Panie generale, stało się. Mamy kontrolę Straży Granicznej na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. To jest dobra decyzja rządu?
Wymuszona, moim zdaniem.
A przez kogo wymuszona? Przez Niemców czy przez opozycję?
Ja tu widzę dwa źródła tej konieczności, tej decyzji. Pierwsza to jest oczywiście ta, bym powiedział, podstawowa, czyli wojna hybrydowa rosyjska, presja migracyjna na polską granicę, w ogóle na granicę
czyli
Unii
Putin
Europejskiej.
Czyli Putin odniósł zwycięstwo.
No Putin na razie chyba się cieszy bardzo z tego, co się dzieje, że w Unii Europejskiej granice raptem, Schengen ginie, a granice zaczynają być kontrolowane, państwa konfliktują się między sobą na tym tle i tak dalej. No więc to jest na pewno wygrana Putina i to tylko świadczy o tym, że ta presja nie przestanie, że skoro Putin widzi, że są dobre efekty, to musimy liczyć się z tym długo.
Czyli będzie większy nacisk?
Albo większy, ale co najmniej długo to będzie trwało. To nie da się tego zakończyć, że coś tam zrobimy, jakieś fantastyczne rzeczy, decyzje i się skończy ten problem. Nie skończy się, dopóki będzie trwała konfrontacja Rosji z Zachodem.
I to jest pierwsza przyczyna, druga przyczyna. Powiedział pan, panie generale, o dwóch przyczynach.
No druga to jest ta wewnętrzna, niestety. Ta pierwsza źródłowa przyczyna, jakby tak byśmy mogli użyć tego języka Putina, któremu to się podoba, to jest nasza polityka wewnętrzna. I niestety nie ma świętości w tej polityce. Jak widać, bezpieczeństwo nie jest tym sanktuarium polskiej polityki, jakim powinno być, moim zdaniem.
Wszyscy mówią, że tylko bezpieczeństwo się liczy. No przecież no. PiS też mówi, PiS i Konfederacja mówi, no wysłaliśmy ruch, ludzie stworzyli ruch obrony granicy, a my go wspieramy, bo chodzi nam o bezpieczeństwo, bo państwo się nie wywiązuje.
No tak, ale to są słowa fałszywe, moim zdaniem. Tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, aby stworzyć kłopoty konkurentowi politycznemu, drugiej stronie, w tym przypadku rządowi, bo te patrole, które tam pan Bąkiewicz organizuje, to przecież nie mają na celu łapanie tych migrantów, tylko mają na celu stworzenie problemu czy spotęgowanie problemu, z którym już i tak rząd sobie z trudnościami radzi. I w związku z tym to jest taka antyrządowa akcja opozycji na polu bezpieczeństwa, moim zdaniem bardzo ryzykowna i bardzo niebezpieczna. Proszę zauważyć, co powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości. To mnie strasznie zaniepokoiło, gdy powiedział, że no ja wam dziękuję, że wy rękami i ciałem bronicie, ale może przyjdzie taki czas, że trzeba będzie coś do tej ręki wziąć, tak? No to jest bardzo niepokojące.
I tu stawiamy kropkę. Za chwilę odpowiemy na pytanie, co to mogłoby być. Generał Stanisław Kozik, były szef BBN, były wiceminister obrony narodowej, był gościem Radia RMF FM, ale my pozostajemy w Radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl, w naszych mediach społecznościowych, no i oczywiście na portalu YouTube. A na portalu YouTube zachęcam, żebyście subskrybowali i lajkowali nasz portal. A co można wziąć do tej ręki? No bo tak naprawdę to nawet niektóre z działań, jak się zdaje, z działań Ruchu Obrony Granic, o nich mówił Rzecznik Praw Obywatelskich, na przykład próby kontrolowania, próby sprawdzania, już są nielegalne. To znaczy, no nie może osoba prywatna założyć kamizelki i kogoś kontrolować. Jakby wzięła coś do ręki, no to takie działania byłyby tym bardziej nielegalne.
Jasne, to jest jakby stwarzanie w ogóle możliwości myślenia o tym, że można coś wziąć do ręki jakąś, no nie wiem, co, pałę? Jakąś? Co? Ja jako dzieciak pamiętam kiedyś w PRL-u 40-50 lata w mojej wiosce była taka samoobrona ludowa, to znaczy taka laga z napisem warta chodziła od zagrody do zagrody i gospodarze pilnowali sami swojej wioski, bezpieczeństwa swojej wioski. No chyba nie chcielibyśmy do tego, do takich czasów wrócić, a prezes jak gdyby tak podświadomie daje, że możecie zastosować jakąś przemoc fizyczną.
Panie generale, to zobaczymy, czy by nie chcieli. Mamy tutaj cytat z piątku z tego studia. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak mówił właśnie o potrzebie reaktywacji pewnych obywatelskich służb. Bardzo proszę o dźwięk.
W każdym miejscu, gdzie są problemy z bezpieczeństwem, ludzie samoorganizują się po to, żeby zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo. I trzeba robić to, żeby ktoś mnie źle nie zrozumiał. Trzeba robić to zgodnie z prawem.
No, ale zgodnie z prawem
prawo
taka osoba
trzeba...
o nic nie może mnie zapytać.
Dlatego prawo trzeba dostosować do wyzwań XXI wieku.
To znaczy, moim zdaniem, jak powinno być dostosowane?
Formacją obywatelskim trzeba zacząć nadawać pewne uprawnienia.
Panie generale, formacjom obywatelskim, strażom ludowym, takim jak z pana młodości, trzeba nadać specjalne uprawnienia?
Moim zdaniem to byłby fałszywy krok w złym kierunku. to jest takie uspołecznianie przemocy. No, państwo ma monopol na przemoc. Jeżeli będziemy tam przemoc, to prawo od państwa przekazywali w społeczne struktury czy w prywatne, no to nie jest dobry kierunek jednak. To jest osłabianie państwa w sferze bezpieczeństwa.
A jeśli ludzie nie czują się bezpiecznie?
Jeśli ludzie nie czują się bezpieczni, to trzeba wzmacniać struktury bezpieczeństwa państwa. No więc ci ochotnicy niech idą do tych struktur, niech idą do policji.
Ale co, pan Bąkiewicz ma się zaciągnąć do Straży Granicznej?
Tak, no jeżeli
pan chce... jest generałem, przyjąłby pan pana Bąkiewicza do służb jakichś?
Nie, jego akurat może nie, ale ludzi, którzy się wokół niego kręcą, jeżeli są tacy bardzo patriotyczni, jak sami być może o sobie mówią, bo przecież ci ludzie, którzy się angażują w te ruchy...
Trzeba testy sprawności przejść, panie.
No tak, no więc...
I psychologiczne jeszcze testy.
No musieliby przejść, na pewno musieliby to wszystko przejść w ramach rekrutacji, ale to jest kierunek, a nie tworzenie struktur równoległych do państwa. Natomiast jeśli idzie o takie jakieś praktyczne rozwiązania organizacyjne, to ja już od dłuższego czasu proponuję, aby zwłaszcza na wschodniej granicy na przykład zastanowić się nad stworzeniem takiego korpusu ochrony i obrony pogranicza, zintegrowanej transresortowej struktury składającej się z oddziału Straży Granicznej na wschodniej granicy i oddziału Wojsk Obrony Terytorialnej, która byłaby za to odpowiedzialna, bo to zagrożenie nie zniknie, dopóki będzie ta neozimnowojenna konfrontacja Rosji z Zachodem.
Ale wydaje się, że nie zniknie w takim razie w ogóle w dającej się przewidzieć przyszłości, bo nic nie wskazuje na to, żeby Rosja miała się poddawać i żeby Zachód miał w tej wojnie krótkoterminowo wygrać.
No więc tym bardziej moim zdaniem tego typu struktura jest konieczna, potrzebna i warto ją przedyskutować i być może zorganizować, żeby w strefie nadgranicznej była jakaś struktura silna, która jednocześnie na przykład mogła być gospodarzem operacyjnym Tarczy Wschód.
Ale pan mówi o wschodzie, panie generale, a na zachodzie? Bo na razie to dyskutujemy o granicy zachodniej. Nie mówimy o granicy z Białorusią, tylko z Litwą, czyli wewnętrznej linii granicy w strefie Schengen i o granicy z Niemcami.
No tak, tylko że ta granica z Niemcami jest pochodną tego problemu na granicy wschodniej. Gdyby granica wschodnia była szczelna w pełni, nie mielibyśmy także tego problemu, że ci, którzy tam gdzieś przenikają, idą do Niemiec, a Niemcy ich z powrotem wypychają na zasadzie pushback.
A może Niemcy po prostu nie radzili sobie 10 lat temu i teraz spychają na nas odpowiedzialność za błędy Angeli Merkel.
No to też na pewno tak i dlatego lepiej to chyba jest załatwiać między Polską i Niemcami, w jakiś sposób szukać rozwiązania konsekwencji naszych, że nie utrzymujemy dobrze wschodniej granicy, czy nie utrzymywaliśmy, bo może teraz jest lepiej, a Niemcy, że popełnili tamte błędy, coś zrobi wspólnego.
Wspólne patrole?
No pojawiła się taka kiedyś tutaj propozycja chyba ze strony Niemiec, czy może w mediach niemieckich, gdzieś usłyszałem.
No Niemcy mają takie patrole ze Szwajcarią na przykład.
No ze zdziwieniem skontestowałem, że wszyscy w Polsce raptem są przeciwni. I opozycja, i rząd. A czy nie warto tego rozważyć? Może to byłoby dobre lekarstwo, gdybyśmy polscy i niemieccy strażnicy pilnowali.
Ale wyobraża pan sobie, bo to jest tak, że oni 30 kilometrów w głąb Szwajcarii mogą jeździć niemieckimi wozami. No jakby się pojawiły wozy niemieckie, Bundesrepublik, Polizei i ktoś by na nas poprosił, no nie chcę powiedzieć Hande Hoch, ale żebyśmy się zatrzymali po niemiecku,
no to pewnie
symbolicznie
nie.
Byłoby to dramatycznie.
Pewnie nie, ale w polskim pojeździe na przykład jakby siedział strażnik niemiecki i strażnik polski, już pewnie mogłoby być to rozwiązanie.
Pan ma ogromne wyobraźnie, ja sobie tego nie wyobrażam. Zupełnie może jeszcze czterej pancerni we mnie za głęboko
siedzą. A wie pan co? To mnie pan sprowokował do pewnej refleksji. Na początku lat 90., kiedy ustanowiliśmy partnerstwo dla pokoju i były pierwsze ćwiczenia międzynarodowe i przylecieli Niemcy tam na poligon na wschodniej granicy. Ja pamiętam z ówczesnym szefem BBN-u, ministrem Milewskim, byliśmy na obserwowaniu. I ci zdesantowali ci Niemcy tam na tym poligonie z tymi karabinami tak szli i mnie wtedy naszła. Jezus Maria, Niemcy tutaj za Wisłą na wschodzie. Kto to by pomyślał jeszcze parę lat temu, że tak może być? Tak było, dzisiaj są ćwiczenia razem z Niemcami.
Są ćwiczenia,
niemieckie ale, patrioty bronią
ale
naszego
pan
nieba.
Sobie, co by zrobił ruch obrony granic, gdyby tu się pojawili niemieccy pogranicznicy i zaczęli robić jakieś kontrole?
No ruch obrony granic moim zdaniem on powinien się rozwiązać dla dobra państwa.
Powinien się rozwiązać, czy zostać rozwiązany?
Powinien się rozwiązać, a jeżeli się nie rozwiąże i będzie dokonywał jakichś aktów sprzecznych z prawem, no to rozumie, że jego poszczególni członkowie będą musieli ponieść konsekwencje prawne.
Ale co, policja powinna wkraczać?
Prokuratura. No policja rozumie, dokumentuje to, przekazuje do prokuratury i jako przestępstwa są ścigane.
Panie generale, zmienił na chwilę temat. Mamy całą serię pożarów w Polsce, w tym w Ząbkach dramatyczne. Część ekspertów, bo to oczywiście jest część, mówi, no wygląda to na bardzo szybki pożar, być może z podłożeniem. To mogą być rosyjskie działania?
No niestety takie podejrzenia są w pełni uzasadnione moim zdaniem. No inna sprawa, że te warunki pogodowe sprzyjają tego typu różnym pożarom, ale jest ich za dużo i dziwnie moim zdaniem jednak wyglądają, że tak jakoś obejmują to na wielką skalę natychmiast te pożary i tak dalej. W związku z tym myślę, że tym bardziej, że mamy już takie doświadczenia, że
podpalali coś.
Otóż to, że te czarne ludziki czy szare ludziki, bo nie zielone ludziki, rosyjskie, ale te szare, ja nazywam tych wynajmowanych mafiozów, czy różnych przestępców kryminalnych w Polsce do wykonywania tego typu zadań, że te szare ludziki działają w Polsce i być może w niektórych przypadkach oni właśnie są tymi, którzy powodują...
Ale co by chciał uzyskać w ten sposób Putin? No bo jeżeli to są szare ludziki, no to służby rosyjskie w tym maczają.
Tak jest. No chciałby uzyskać to, co uzyskuje przez całą presję taką hybrydową na Polskę, straszenie opinii publicznej, wywoływanie niepokoju, wywoływanie podejrzeń jeden do drugiego i tak dalej, sporów wewnętrznych, bo na tym tle na chwilę dowiemy się, że na tle pożarów zacznie się tu u nas walka polityczna wewnętrzna. No jest to bardzo...
A może też niechęć do przybyszów, no bo to są często ci, którzy są wykorzystywani, to często nie są Rosjanie, tylko Gruzini, Mołdawianie, czasem Ukraińcy.
Otóż to wszystko składa się na taką mozaikę tej hybrydowej presji i agresji na Polskę, której niestety my zamiast się przeciwstawiać skutecznie, być zwarci przeciwko temu zagrożeniu, no to politycznie, w tej walce politycznej wykorzystujemy jeszcze te efekty, potęgując skutki agresji Putina na Polskę.
Był pan, panie generale, szefem BBN-u w przeszłości. Mamy nowego, dopiero oczywiście w przyszłości, ale za chwilę, szefa BBN-u, profesor Sławomir Cęckiewicz na czele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generałowie Kowalski i byli zastępcami, to dobre decyzje nowego prezydenta, prezydenta elekta?
No wie pan, wspomniał pan, że byłem szefem BBN-u i w związku z tym moje opinie i oceny są skażone miłością do tej instytucji. Dlatego ja jestem skłonny, żeby jednak nie oceniać zawczasu, jak oni będą działali, że po owocach ich poznamy.
Ale chce pan powiedzieć, panie generale, że jak się wchodzi do BBN-u, to się ma taką wiedzę, która trochę zmienia perspektywę i taką perspektywę,
tak,
która...
Tak jest, zmienia i jestem ciekaw, na ile zmieni to postępowanie szefa BBN-u, pana profesora Cęckiewicza, jego dotychczasową działalność, czy zmieni, czy nie zmieni. Jest jakaś szansa, nawet mała. Ja jako były szef BBN-u będę się czepiał nawet tej małej szansy, bo chciałbym, aby ona była realizowana, żeby BBN został taką otwartą instytucją na wszystkie siły, na różnych ekspertów, ponadpartyjną.
To ja zadam inaczej pytanie, panie generale, bo pan mówi tutaj trochę...
O marzeniach.
O marzeniach. To ja zadam inaczej pytanie. Czy pana zdaniem nowy szef BBN ma odpowiednie CV, odpowiednie doświadczenie, żeby kierować taką instytucją?
No jest cywilem, nie ma pełnego na pewno, ale myślę, że dobrym ruchem było to, że przydzielono mu, czy sam wybrał generałów na zastępców.
I to są dobrzy kandydaci?
Też nie chciałbym personalnie oceniać. Nie są to stuprocentowi. Dlaczego? Dlatego, że jednak tam potrzebne jest doświadczenie na poziomie strategicznym. To jest instytucja, która nie zajmuje się bieżącą, operacyjnym działaniem jakimkolwiek, a natomiast koncepcjami strategicznymi. Natomiast no, całe to kierownictwo BN-u nie ma niestety tego doświadczenia strategicznego.
No ale za to generał Kowalski rozwiązywał WSI.
No tak, rozwiązywał, był szefem wywiadu, więc tutaj myślę, że jakieś kompetencje jednak takie profesjonalne on ma, wystarczające, aby ten odcinek służb specjalnych zagospodarować, ale w tym zakresie też specjalistą jest także sam pan profesor Cęckiewicz. Bardziej moim zdaniem tutaj będzie wymagająca perspektywa tego zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi.
No właśnie, a pytanie, bo pojawiła się taka teza profesora Antoniego Dudka, który mówił, że jego zdaniem istnieje niebezpieczeństwo, że prezydent elekt i jego otoczenie, no szef BBN-u tutaj jest doskonałym przykładem, mogą próbować przejąć kontrolę nad siłami zbrojnymi? No, jakiś nowy obiad drawski się pana zdaniem, panie generale, szykuje?
Nie sądzę. Nie sądzę. Myślę, że wojsko jednak i kadra w wojsku, no są oczywiście tam zawsze jakieś pojedyncze jednostki, które się z tego wyrywają, ale jednak po tych doświadczeniach różnych, że dzisiaj wprowadzenie w wojsku jakiegoś rozłamu, jakiegoś buntu jest prawie niemożliwe. Dlatego ja się tego nie obawiam.
Wojsko jest na tyle spójne, czy pana zdaniem nie będą takie próby podejmowane?
Że wojsko jest spójne, że wojsko nie da się, że jednak ta kadra dowódcza sił zbrojnych nie da się zmanipulować politycznie tak, żeby doprowadzić, oczywiście jakieś tam pojedyncze, różne przecieki, komentarze niekorzystne mogą się pojawiać, ale żeby pojawiło się coś takiego zorganizowany, jakiś bunt, rozłam w siłach zbrojnych na prezydencką frakcję i tutaj rządową, no tego sobie nie mogę wyobrazić.
A z drugiej strony widzimy spór, no choćby wokół tych szybko bardzo mianowanych oficerów zwotu na stopnie generalskie, no to jest realny spór i on jest trochę polityczny.
No tak, jest, dlatego to trzeba naprawiać, to trzeba jakoś regulować. Teraz ja miałem okazję prowadzić wykłady na podyplomowym studium polityki obronnej w Akademii Sztabu Generalnego, w Akademii Sztuki Wojennej, gdzie ci kandydaci na generałów brali udział. Jestem zbudowany ich postawą, ich zaangażowaniem, ich też i przygotowaniem. Oczywiście ono jest bardzo zróżnicowane i myślę, że jeśli tego typu oficerowie przejmą stery w Wojsku Polskim, będzie dobrze.
Panie generale, a jak pan ocenia ostrzeżenia szefa NATO przed możliwym atakiem Rosji na któreś z państw NATO? I ma być do tego Rosja podżegana przez Chiny, które chciałyby wtedy zaatakować Tajwan. Mark Rutte mówi, że azjatyckie mocarstwo może do tego namawiać Putina. To realne zagrożenie?
No na pewno w tych różnych kalkulacjach takich geopolitycznych, geostrategicznych to jest temat i problem. Chiny ze swoim problemem tajwańskim, Rosja tutaj ze swoim problemem ukraińskim.
Może nas mniej Tajwan interesuje, chociaż bardzo cenimy sobie Tajwańczyków i ich model życia, ale pytanie, czy rzeczywiście jest realne, że Rosja w nadchodzących miesiącach może zaatakować państwo NATO?
Nie. Miesiącach nie. Natomiast na przyszłość musimy patrzeć scenariuszowo. Nie bądźmy prorokami, bo jak ja słucham, że ktoś mówi za 3 lata zaatakuje. Nie, tu nie o to chodzi. Trzeba patrzeć scenariuszowo.
Ale jest taki scenariusz.
Jest. Jeśli Rosja wygra z Ukrainą, jeśli Rosja wygra z wojnę w Ukrainie, to wówczas siłą rozpędu i tej przewagi, jaką zyska, bo wchłonie przecież cały arsenał ukraiński do swojego potencjału jeszcze wtedy, gdyby wygrała, to wtedy może pomyśleć o jakimś celu, zaatakowaniu sobie, ale raczej o celu ograniczonym, nie jakąś wojną tego typu jak z Ukrainą na pełną skalę, ale na przykład taki skok strategiczny na przesmyk suwalski, żeby wybić sobie korytarz
do Polsce grozi
do obwodu kaliningradzkiego, tak? Ten korytarz przez Litwę, przez Polskę, gdyby jej się udało skokiem takim opanować i później tak.
No tak, ale to odcina, przepraszam, nie tylko część Litwy, ale także Łotwy i Estonii od Unii Europejskiej i od NATO. Tak i to jest. Nie jest ograniczony skok strategiczny.
No tak, ale ograniczony w sensie takim, że wtedy Putin mówi, stop, kończymy już tę wojnę, kończymy, negocjujemy pokój, jak nie chcecie jakąś bombę
atomową. To scenariuszowo, panie generale, i co, Zachód się na to zgodzi, czy nie?
Jeżeli Putin wykona taktyczną bronią atomową, wybuch w powietrzu nad Bałtykiem, gdzieś tam, żeby zaszantażować, zastraszyć i powiedzieć, siadamy do stołu, bo jesteśmy już na progu wojny nuklearnej. On ma taką doktrynę tej deeskalacji nuklearnej. Siadamy do stołu, bo jesteśmy zdeterminowani. I niech pan sobie wyobrazi, co się dzieje wtedy wśród sojuszników. Znajdzie się jeden przynajmniej, który powie, no to może już niech ten Putin ma to, po co nam wojna atomowa. Putin liczy na podział sojuszu takim tego typu szantażem. Nawiasem mówiąc, on może wygrać wojnę w Ukrainie tylko wtedy, jeśli Europa da się zaszantażować ryzykiem wielkiej wojny z Rosją.
No to teraz wypowiedź ministra spraw zagranicznych Chin Wang, i który powiedział unijnej szefowej dyplomacji Kai Kalas, że Pekin nie może dopuścić do porażki Rosji w wojnie z Ukrainą. No to jest bardzo mocny sygnał od Chin. A ze Stanów nie mamy tak mocnego sygnału, jeśli chodzi o Ukrainę i jej porażkę.
No niestety, niestety polityka Stanów Zjednoczonych jest tutaj chwiejna, zmienna taka. Dziwię się bardzo prezydentowi Trumpowi, że wytrzymuje jeszcze ciągle te afronty, jakie otrzymuje od
Wygląda na zachwyconego.
Putina. Proszę?
Wygląda na zachwyconego. No twardy człowiek.
No co ma mówić? Co ma mówić?
No przepraszam, panie generale, no prezydent Stanów Zjednoczonych, facet, który mógł podjąć decyzję, żeby zbombardować Iran i jego instalacje jądrowe. I on, biedak, nie wie, co zrobić z Putinem.
Bo
zabiera, Ukrainie zabiera broń, a nie jej daje.
Tak jest, zgadza się. No, z Iranem było mu łatwo, bo Iran nie ma bomby atomowej. Z Koreą na przykład północną już chyba by tak nie zadziałał, prawda? Więc tutaj...
Ale nie musi Ukrainie zabierać broni. Ja nie mówię, żeby on atakował Stany Zjednoczone, ale on jej zabiera pociski. No, w pewnym sensie ma krew na rękach. To znaczy to, że nie da się bronić Kijowa, to, że nie da się bronić miast, to, że nie da się bronić cywilów, to jest efekt decyzji Trumpa.
Wszystko prawda, ale ja tutaj mam pewną taką hipotezę, jeśli chodzi o to wstrzymanie tej broni. Zauważyłem, że komunikat o wstrzymaniu dostarczania broni Ukrainie pojawił się przed rozmową z Putinem. To, podejrzewam, że to była taka marchewka dla Putina, ale Putin tej marchewki nie kupił. W związku z tym teraz pojawia się z kolei druga marchewka w stosunku do Ukrainy, bo słyszymy, że Stany Zjednoczone jednak będą dostarczały tej broni. Znowu komunikaty takie idą. To jest ta chwiejność polityki amerykańskiej, moim zdaniem nieskuteczna i zła. Stany Zjednoczone muszą jednoznacznie wspierać mocno Ukrainę, jednocześnie zwiększać sankcje na Rosję, jeśli chcą uzyskać
jakieś
cele.
Pan mówi, co powinni. Ja jestem filozofem i wiem, że między powinni a jest istnieje przepaść.
No zgadza się, na razie tego nie ma, ale ja ciągle czekam, kiedy Putin przestanie podsuwać marchewki, ten nie Putin, tylko Trump, przestanie marchewki Putinowi,
ale wierzy pan, że to jest możliwe?
A weźmie kij do ręki.
Wierzy pan, że to jest możliwe?
Wierzę.
Naprawdę? Bo na razie nie ma żadnych sygnałów, które w tą wiarę. To jest wielka wiara.
No, wie pan co? Ja cały czas, tak jak już wspomniałem, patrzę w przyszłość scenariuszowo. Wierzę w taki scenariusz, że on jest możliwy. A czy się zrealizuje?
A który jest bardziej prawdopodobny, pana zdaniem?
Na dzisiaj nie ma dużo przesłanek do tego optymistycznego scenariusza, ale jeżeli Europa stanie w sposób zdecydowany, jednoznaczny, wywierać naciski na Trumpa także, to wszystko to jest możliwe.
Oby tak było. Generał Stanisław Kozień, szef, były szef BBN-u i były wiceminister obrony narodowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.